Groby murszeją, giną religie. Armie topnieją, mrą ich wodzowie. Krew do podglebia wsiąka i stygnie. Drzewo porasta nowym listowiem. Będziesz miłował. Reportaż Anny Rembas.
Opowieść tę, niesioną przez wychowankę zakładu dla niewidomych w Laskach, usłyszałam kilka lat temu. Wróciłam do tej historii w tych dniach, jadąc na skraj Puszczy Kampinoskiej, do miejscowości Laski pod Warszawą, by poznać drogę księdza Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, i usłyszeć o jego zmaganiach z bólem, dramatami, śmiercią i człowieczym losem podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Bo ta karta historii życia Stefana Wyszyńskiego nie była mi znana.
Myśmy bardzo często mówiły o księdzu prymasie w klasie. Siostra Róża Maria, dawna siostra Salezja, nam o nim opowiadała, a potem siostra Maria Stefania, która nas uczyła katechezy, też nam dużo o nim mówiła. I kiedy w roku 1953 księdza prymasa aresztowano, to myśmy się 3 dni później dowiedziały i ja do księdza prymasa napisałam list, że będę go wspierać, że jak najszybciej musi, bo różaniec czyni cuda i on musi być wypuszczony. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten list do niego dotarł, bo ja go zaniosłam do księdza Tadeusza Fedorowicza, który tu był kapelanem. Ale czy on przesłał ten list, to do dziś nie wiem. W każdym razie się tak zastanawiałam, czy ta modlitwa dopiero po 3 latach mogła być spełniona, że w 1956 roku dopiero go wypuścili. Potem jak już wrócił z tego więzienia, ja wychodziłam już z Lasek jako 20-letnia dziewczyna, można powiedzieć. Ale od tego czasu bardzo się już interesowałam jego losami i modliłam się zawsze, żeby go Pan Bóg dalej chronił, żeby już nigdy więcej nie musiał być uwięziony. A kiedy umierał w 1981 roku, chyba 28 maja, o ile pamiętam, nie mogłam pojechać na pogrzeb, ale powiedziałam sobie jedno, nareszcie ten człowiek przestał cierpieć i pójdzie prosto do nieba, a kto wie, czy kiedyś nie będzie święty. No i co? Chyba się spełni.
Wojenne losy księdza Stefana Wyszyńskiego jako kapelana oddziałów Armii Krajowej i jako towarzysza żołnierskiego dramatu powstańców warszawskich spisane zostały w kilku pamiętnikach i opracowaniach. Wracają w pierwszych dniach sierpnia ze szczególną siłą. Zrozumieć jego los w tych dniach pomagają mi siostry franciszkanki, które prowadzą dom dla niewidomych w Laskach. W kaplicy zbliża się czas wieczornej modlitwy.
W czasie wojny to ja jeszcze byłam w domu i nic o księdzu prymasie nie słyszałam. Natomiast jak przyjechałam do Lasek, to opowiadali, że w czasie wojny ksiądz prymas tutaj właśnie brał udział w tym sensie w powstaniu, że zbierał w Puszczy Kampinoskiej rannych, że ich spowiadał, że pomagał dziewczynom łączniczkom, które tutaj były zaangażowane w powstaniu, że robił wszystko, żeby tej miłości, którą znalazł na kartce w lesie, stało się zadość.
Z tym napisem tak. Będziesz miłował.
Będziesz miłował.
Ksiądz profesor Stefan Wyszyński przybył do Lasek we wrześniu 1942 roku na zaproszenie księdza Władysława Korniłowicza i matki Elżbiety Czackiej, założycielki domu w Laskach. Tamtejsza społeczność bardzo potrzebowała pomocy duchowej, opowiada mi Władysław Gołąb, Opieka duchowa księdza profesora wnosiła spokój i równowagę. Była oparciem dla wielu osób w zakładzie i okolicy. Władysław Gołąb wspomina też o wielkiej odwadze księdza Stefana Wyszyńskiego i jego wielkim poczuciu odpowiedzialności.
On mieszkał w tak zwanym hoteliku, domu, który widać przez nasze okno naprzeciwko, piętrowy domek, zwany hotelikiem. Na dole były biura, a na górze mieszkania. I on namieszkał na górze, mieszkał w pomieszczeniu, które dzisiaj jest łazienką. I taka była kiedyś podobno sytuacja humorystyczna poniekąd, świadcząca o ogromnej przytomności umysłu księdza Wyszyńskiego. Kiedy schodził z góry, i napotkał się na dwóch gestapowców, którzy pytają go, czy tu mieszka, czy tu przebywa ksiądz Wyszyński. On mówi, tak, gdzie mieszka? A to tutaj na górze mieszka, proszę bardzo. No i oni poszli na górę, a on w tym czasie schował się i tak dalej. Więc chodzi po prostu o ten moment, że to był człowiek niezwykłej przytomności umysłu. Spędzał te wojenne czasy bardzo tak angażująco się, prowadził lekcje, katechezy dla niewidomych tu przebywających, różne wykłady, spędzano razem święta i rzeczywiście był bardzo bliskim współpracownikiem matki Czackiej. Też charakterystyczna sytuacja, kiedy zaproponowano matce zorganizowanie tutaj szpitala polowego dla rannych z Powstania Warszawskiego. To wtedy ksiądz prymas był kontra, uważając, że nie powinna narażać dzieła na sytuację taką, że mogą to być przykre konsekwencje dla lasek. Matka Czacka to jednak powiedziała, że sprawy ojczyzny, sprawy Polski są ważniejsze. Prymas, wtedy oczywiście ksiądz profesor się mówiło, angażował się przede wszystkim w obsługę szpitala polowego.
Władysław Gołąb w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku miał 13 lat. Nie poznał osobiście wtedy profesora Stefana Wyszyńskiego. Jako kilkunastolatek podczas konspiracyjnego rozminowywania pól w Sulejowie stracił wzrok. Mimo to skończył Wydział Prawa i został pierwszym w Polsce niewidomym adwokatem. W 1975 roku został prezesem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i pełnił tę funkcję do 2015 roku. Księdza profesora Stefana Wyszyńskiego poznał wiele lat później.
Szpital polowy był w budynku świętego Stanisława, czyli byłym internacie dziewcząt. Ksiądz się bardzo angażował, ksiądz prymas. I zresztą pokochał Laski, myślę.
A teraz w tym szpitaliku tam coś jest?
Ten internat czeka na remont. Został zbudowany nowe 3 pawilony dla niewidomych dziewcząt. Służą jako internat, a ten stary budynek jest przygotowany do remontu, także w tej chwili nawet tam się odbywa jakieś nagrywanie filmu, czyli wynajęliśmy ten teren dla potrzeb filmowców. Ksiądz prymas pokazany tu jako ten mieszkaniec Lasek, jako Laski, jako miejsce ważne dla powstania, dla Polski, dla Kościoła Polskiego. Dopóki żył, wszystkie na przykład Wielkie Piątki tutaj bywał i tu spędzał, sprawował liturgię wielkopiątkową. Także to Laski traktował jako taki swój dom. No może ostatnie 2-3 lata, kiedy już był w tym stanie chorobowo bardzo trudnym.
Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której Bóg się zrodził sam.
dla mnie powstanie warszawskie było zrywem, który był konieczny, by ratować duszę Polski.
Z notatek Wandy Gościńskiej. Ksiądz Stefan Wyszyński pełnił funkcję kapelana wojskowego okręgu Żoliborz-Kampinos jako zaprzysiężony członek Armii Krajowej, pseudonim Radwan. Cały czas był w bliskim kontakcie z grupą miejscowych akowców. Gdy szli na niebezpieczną wyprawę, organizował w ich intencji nocne adoracje w kaplicy. Modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem rozpoczynał słowami: „Dzieci, przystępujemy do akcji”. Partyzanci przychodzili dziękować mu za udaną akcję.
Ja go poznałem na początku lat 60. Jeszcze jak przyjeżdżał do Podkowy Leśnej, od 74 już miałem regularne kontakty z księdzem prymasem. Przyjmował mnie na audiencji, jako że bardzo żywo interesował się laskami. Poza tym bardzo chciał pomagać laskom. W wielu, wielu sytuacji, w wielu wypadkach służył radą. Minister Kuberski oferował nam 40 milionów złotych na budowę nowego ośrodka. No, były na ten temat kontrowersje w zarządzie, więc zwróciłem się do księdza prymasa. On mówi: „Jeżeli tylko się nie uzależnicie, to trzeba brać pieniądze. Zostaną wydane na dobry, uczciwy cel, a nie na cele szkodliwe dla kraju”.
W swoich wspomnieniach pisze tak: „W okresie walk powstańczych na pobrzeżu Kampinosu zetknąłem się z zespołem dziewcząt, które pełniły służbę łączniczą. Spowiadałem je, służyłem, niekiedy ostrzegałem, radziłem. Jedno wiedziałem, zdolne są do każdej ofiary. Przekonane, że pełnią świętą powinność. Od tych dziewcząt można było się wiele nauczyć. One nie tylko walczyły, one swą postawą uczyły. Padały niewątpliwie. Grzebaliśmy je w polskiej ziemi. Były jak ziarna pszeniczne, które padają w ziemię, aby obumarłszy przynieść owoc stokrotny. Takim ludziom jak one potrzeba wielkich ideałów i wzorów. Gdy szły na ryzykowne zadanie, prosiło jedno o medalik Matki Bożej. Uważały, że to jest ich największa siła”.
Ksiądz prymas lubił chodzić po terenie, szukać i rannych, i tych przerażonych ludzi, przestraszonych ludzi. I właśnie kiedyś idąc, a był wiatr od Warszawy, znalazł taką właśnie nadpaloną kartkę, na której były napisane te słowa: „Będziesz miłował”. I to jest, i on tę ideę włączał w swoje codzienne życie. Potrafił naprawdę z miłością odnosić się do ludzi, nie tylko, że powiedzmy wrogów Polski, czyli Niemców, Ukraińców i tak dalej, ale do każdego człowieka, który wewnętrznie był zbuntowany, przerażony, zgnębiony. I to dawało szczególne efekty. „Będziesz miłował”, to był jego testament życiowy. On kapitalnie to napisał jako zasadę życiową, że ja nie mogę nienawidzieć. Nikt mnie nie zmusi do nienawiści. Powstanie musiało wybuchnąć. Jak przybył do lasek, miał 41 lat. Tak jak większość myślących ludzi miał stosunek negatywny do powstania, w sensie celowości wybuchu powstania warszawskiego. Myślę, że nawet sam Bor Komorowski nie był entuzjastą powstania warszawskiego.
W samych Laskach nie ma już tych, którzy mogliby pamiętać tamte dni i tamtego szczupłego kapelana akowców, który chodził po lesie, próbował wyciągać śmiertelnie rannych, opatrywać im rany, trzymać za rękę, spowiadać przed śmiercią. Wielu z nich udało mu się przeprowadzić do polowego szpitala, gdzie pełnił posługę. Ci, którzy powstanie przeszli, wyjechali z Warszawy. Łączniczki z Żoliborza spotykam jeszcze dziś w Sopocie. Na chwilę opuszczamy podwarszawskie laski. Jestem w mieszkaniu pani Alicji Faron-Przybylskiej w Dolnym Sopocie.
Byłam małą, chudą dziewczynką z wielkim zapałem i miłością do Polski. No, Jezus Maria śmiertelny wzywa nas do boju. To coś w tym rodzaju. Powstanie mnie zastało na Żoliborzu w Warszawie. Przed powstaniem jakiś miesiąc wróciłyśmy do Warszawy. I wtedy ja się zorientowałam, że moi koledzy coś ukrywają, coś o czymś mówią, czego ja nie wiem. No bo ja byłam na wsi, tam nie było partyzantki akurat, tam gdzie ja byłam. I wiedziałam, że oni zaraz po nas przyjdą i zaraz nas wyprowadzą z Warszawy, bo tak robili kolejno, do obozów. Ale większym strachem napawali nas Ukraińcy. Ci, oni się nazywali jakoś specjalnie. Taka armia ukraińska, którzy przystąpili do Niemców. I na Żoliborzu, dwie ulice od nas, był dom straży pożarnej. Nowy, pięknie zbudowany, silny. I oni się tam zatrzymali i wszystkich mieszkańców wyrżnęli nożami. A to było blisko nas i mówiło się, no teraz nasza kolej będzie. Nie wiem, jak to było, że jak ktoś umarł, to nagle robił się cały szary. Wszy go obchodziły. Cały był pokryty wszami. Ale zawsze wiedziałam, że to jest wielka rzecz, że my się bronimy, że my się nie damy i że to się na tym nie skończy, że muszą wrócić te czasy. Wróciły późno dosyć. Powstanie przypadło mi na wiek wrażliwości. 14-letnie dziewczyny są bardzo wrażliwe. Co do dzisiaj się odbija na mnie. Najgorszy był głód. Były momenty takie, których nie zapomnę nigdy. Rodzina, dwóch synów, starsi rodzice i jeden syn był chory na gruźlicę. I jak nas ewakuowali, to nikt nie mógł go ani wynieść, ani wywieźć. On został. Ja tego do końca nie, życia nie zapomnę. Ja ciągle o tym myślałam.
Nie nowymi mi z tych oczu szło wolę. Obraz dni, które czaszki białe toczy przez tłonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych.
Alicja Faron-Przybylska odeszła w marcu tego roku w wieku 90 lat. Wcześniej odeszły inne łączniczki, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Jadwiga Rosadzińska, Maria Olszańska i Zofia Jokiel. W Sopocie żyje niewiele świadków tamtych zdarzeń. Zostaje pamięć. Zostawiam sopockie wspomnienia. Wracam do lasek. To właśnie w laskach ksiądz Stefan Wyszyński ukrywał się przed Niemcami. O tym, jaką był podporą duchową dla poranionych i umierających powstańców, opowiada mi siostra Benita. Franciszkanka odgania się podczas rozmowy od chmary komarów. Puszcza Kampinoska wszak pełna jest w tym roku tych owadów. Wylęk był wyjątkowo nieznośny, opowiada siostra. Nazywam ją walczącą z komarami.
Myślę, że w tym roku jest jakaś szczególna sytuacja, ponieważ lato było dosyć wilgotne i ciepłe, a to jest skraj Puszczy Kampinoskiej. W związku z tym myślę, że jest również dużo ptaków i komary też chyba polubiły to miejsce i lubią. To znaczy my co roku w jakimś okresie czasu taki wysiew tych komarów tutaj przeżywamy, ale potem to się kończy, więc już można jakoś żyć bardziej normalnie. Tak, ksiądz prymas tutaj przebywał, ukrywał się zasadniczo. Ja też jestem już tym pokoleniem, które księdza prymasa zna z historii, z opowiadań, prawda? Więc powiedzmy, że pewne szczegóły pewnie osoby, które może bliżej znały, czy wiedzą, bardziej dokładnie potrafią przekazać. Natomiast z tego, co wiem, ksiądz przyjeżdżał tutaj, spotykał się z młodzieżą, z dziećmi niewidomymi, spowiadał w kaplicy, odprawiał msze święte, udzielał sakramentów, wielu rad. Myślę, że matka Czacka właśnie też miała takie duchowe oparcie w księdzu Stefanie Wyszyńskim w tamtym czasie. Jedną z taką wspominanych tutaj opowiadań jest właśnie fakt, że kiedy wybuchło powstanie, matka Czacka też za radą i po zapytaniu przez księdza Stefana Wyszyńskiego powiedziała: przystępujemy do powstania. Czyli wszystkie siły, wszystkie możliwości, tutaj powstał szpital taki powstańczy dla żołnierzy rannych i tak naprawdę przyjmowano wszystkich żołnierzy z jednej i z drugiej strony walki, jeśli tylko takiej pomocy potrzebowali. A ksiądz Stefan Wyszyński, wiemy, że nawet spowiadał i udzielał rozgrzeszenia żołnierzom niemieckim w zagrożeniu śmierci. I myślę, że bez wątpienia można powiedzieć, że ksiądz profesor Stefan Wyszyński był pasterzem i prorokiem. To były takie dwie rzeczy, bo później w tych trudnych czasach już powojennych również. Z tym, że jakoś chyba po powstaniu, jeszcze w czasie trwania wojny, ponieważ musiał się ukrywać, wiem, że wyjechał z Lasek i przebywał w Kozłówce i w Żułowie, tam pod Lublinem. To też między innymi tam mamy zakład dla pań niewidomych. Każdy Wielki Piątek spotykał tutaj się z dziećmi, z młodzieżą. Też z tego czasu jest wiele ciekawych opowiadań.
Kto jest sługą Matki Świętej, niech dziś łzy leje. Serdecznym żalem przeje, niechaj boleje, widząc czysto Matkę Bożą, jak się nad nią bóle srożą, jak ciężko mdleje.
Siostra wie, co to jest autobusówka?
Owszem, autobusówka, ta nazwa do dzisiaj funkcjonuje, więc na autobusówce to jest takie miejsce, które od przystanku autobusowego doprowadza nas do kaplicy, czyli do samego centrum serca Lasek.
Tak, to się zgadza. I kiedyś właśnie przyjechałam do Lasek, idę sobie autobusówką, mam wielki plecak na plecach, nagle podchodzi do mnie jakiś pan i mówi: no to może pójdziemy razem. Ja mówię, ja bardzo chętnie, wziął ode mnie plecak i pyta mnie: a jak tam pani sobie radzi w życiu? Ja mówię, no jakoś sobie radzę. A wyszła pani za mąż, ma pani dzieci? Ja mówię, nigdy w życiu nie wyjdę za mąż, bo te chłopaki to są takie, że lepiej z nimi nie mieć nic do czynienia. Jeden mnie zdradził, to już żadnego nie chcę. Bo ja mówię, co to za życie? Potem się człowiek tylko męczy, on przyniesie byle grosza, chciałby nie wiadomo co. Nie wiem, czy siostra o tym w ogóle wie.
Nie wiedziałam o tym, ale wiedziałam o różnych przypadkach, o których się tutaj wspomina, że dzięki błogosławieństwu księdza profesora było możliwe
tak,
właśnie
zawarte małżeństwa.
Mówił, trzeba pomagać tyle, ile trzeba, w taki sposób, w jaki jest to potrzebne. Natomiast no, absolutnie nie zabraniać, nie ma tutaj powodu czy potrzeby.
Tak. Ale nic na to nie odpowiedział, jak powiedziałam, że jestem przeciwna małżeństwu, zwłaszcza, że nie wiem, czy będę miała zdrowe dzieci. Mówię, nie będę ryzykować, bo nigdy nic nie wiadomo. I tam takie różne mu opowiadam rzeczy.
Pani nie widzi. Pani jest osobą niewidomą.
No tak. I ja przyjechałam, miałam laseczkę, miałam plecak i szłam sobie autobusówką i ktoś do mnie podchodzi i mówi, pójdziemy razem, proszę o plecak. No zdjęłam, bo był ciężki i zaczynamy rozmawiać. Ale ja nie wiedziałam, że to jest Nie wiedziałam z kim. W końcu podchodzimy już bliżej kaplicy i ciągle przez krzyż do nieba, przez krzyż do nieba. Co tu się dzieje? Kto to jest? W końcu jak mi już oddał w dobre ręce, czyli jakiejś siostrze, to pytam się, siostro, co to za pan był? No proszę pani, przecież to był ksiądz prymas. Ja mówię, no to mu naopowiadałam, nie daj Boże.
I takie historie w Laskach można usłyszeć, siostro.
Wiele, wiele takich historii jest naprawdę pięknych, wzruszających nieraz, prawda, bo ksiądz prymas nigdy nie wzbraniał się przed tym, żeby dzieci jakoś podeszły, żeby wziąć na ręce, żeby mogły zobaczyć też strój biskupa, prawda. Jeden z rannych żołnierzy, bardzo młody chłopak, 16-letni, który, siostry zaczęły się skarżyć właśnie do księdza Stefana, że jest nieznośny. No nieznośny, był bardzo, bardzo był poszkodowany, miał rozerwane jelita i w ogóle wiadomo było, że raczej no już tylko siła organizmu, ile jeszcze będzie żył. I siostry troszkę się poskarżyły właśnie do księdza Stefana Wyszyńskiego, że no nieznośny jest ten Maciek, jest po prostu niemożliwy. Może by ksiądz poszedł do niego, coś jakoś powiedział do niego, czy przemówił, czy coś mu opowiedział. No i ksiądz prymas poszedł i powiedział tak, słuchaj Maciek, ja tutaj słyszę, że ty jesteś nieznośny. Co to znaczy? To ty żołnierz, taki odważny, który całe swoje życie oddałeś dla ojczyzny i teraz jesteś nieznośny? A on mówi, bo proszę księdza, ja chciałbym już iść do walki, ja już chcę, ja już jestem gotowy, ja już nie chcę dłużej tutaj leżeć. A na to ksiądz Wyszyński miał mu powiedzieć, tak, pójdziesz na wartę do Matki Bożej. Do Matki Bożej? Zastanowił się chwilę, ksiądz Wyszyński go zostawił i pielęgniarki mówią, no proszę księdza, nie wiemy, co ksiądz mu powiedział, ale jakoś uspokoił się, wyciszył i rzeczywiście 7 września wieczorem cichutko odszedł, no oczywiście tutaj zaopatrzony też jakby, prawda, przy właśnie księdzu Wyszyńskim.
Oto słyszy złe nowiny, kraje się w serce.
Opuszczam już Laski, położone na skraju Puszczy Kampinoskiej. Wtedy w Powstaniu Warszawskim miejsce ważne dla powstańczych oddziałów. Zachodzi słońce, pewnie tak jak w tych sierpniowych dniach 76 lat temu. Siostry franciszkanki szykują się do wieczornej modlitwy. Gdzieś w powietrzu słychać słowa.
Serca mego pociecho, śliczny Jezusie.
Wysłuchali Państwo reportażu Anny Rębas, Będziesz miłował. Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk.